Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
W czerwcu poprawiły się nastroje u przedsiębiorców, co się polepszyło, a co stanowi nadal spore wyzwanie. Przy okazji w pierwszym kwartale roku wzrosła liczba aktywnych przedsiębiorstw. Co to oznacza, o czym to świadczy? Gdańsk tworzy startupowy ekosystem i chce wejść do top 5 ekosystemów Europy Środkowo-Wschodniej. Jakie mamy atuty, jakie mamy szanse, co musi zaistnieć, aby się udało? A od 1 lipca w Unii Europejskiej wprowadzane są cła na zakupy z chińskich platform handlowych. Na ile skłonią Europejczyków do rezygnacji z zakupów? Jakie będą efekty? I na koniec, jeśli zdążymy, darmowa woda kranowa w restauracjach wprowadzana prawem za i przeciw. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Małgorzata Wokacz-Zaborowska, dyrektorka Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, i Magdalena Wójtowicz, prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poprawiły się nastroje przedsiębiorców, tak przynajmniej wynika z czerwcowego miesięcznego indeksu koniunktury, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Spośród 7 komponentów tworzących ten indeks, 4, czyli zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne i płynność finansowa, no one osiągnęły wartości powyżej poziomu neutralnego, co wskazuje na przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi w tych obszarach, mówią ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pytanie do pań, czy rzeczywiście jest większy optymizm wśród przedsiębiorców? Jak jest właściwie? Małgorzata...
Ja bardzo chętnie ten temat rozpocznę, bo to jest jak gdyby temat, z którym ja zawodowo na co dzień pracuję, nastroje przedsiębiorców w organizacji pracodawców. Więc ja bym ten optymizm troszkę tutaj studiła. To znaczy faktycznie tutaj w tym badaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które my też śledzimy, jest takie lekkie odbicie, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że faktycznie jeśli chodzi o inwestycje, o nowe zamówienia, no to tutaj już to tak dobrze nie wygląda. I faktycznie jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, to nadal zwracają uwagę na te ogromne wyzwania, z którymi się mierzą i nie widzą też poprawy. Chodzi tu przede wszystkim o bardzo wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. To są przede wszystkim koszty wynagrodzeń, ale też koszty energii, surowców. To, na co zwracają uwagę, to jest też duża niestety taka niepewność, niestabilność tego otoczenia regulacyjnego, podatki, wszelkiego rodzaju obciążenia i raportowanie, którego przybywa, nie ubywa. Mimo że chcemy deregulować, to nadal jednak te przepisy są mocno przeregulowane. Oczywiście to, co nas dotyka wszystkich, czyli taka ogólna niepewność sytuacji geopolitycznej, no tutaj oczywiście moglibyśmy dużo rozmawiać, przede wszystkim o aspekcie bezpieczeństwa. No i sytuacja na rynku pracy, brak fachowców i też te negatywne trendy demograficzne, które też powodują, i to my w rzemiośle widzimy, szkoląc młodocianych pracowników, że coraz mniej tych młodych osób jest zainteresowanych podejmowaniem kształcenia zawodowego. I w związku z tym, że będzie coraz mniej tych młodych ludzi kończyć szkoły podstawowe i wchodzić już na kolejny etap edukacyjny, no to tutaj też widzimy duże zagrożenie, że będzie jeszcze gorzej, jeśli nie będziemy wprowadzać jakichś dodatkowych rozwiązań, czy pobudzać ten rynek.
Może to kształcenie, tutaj wejdę w słowo, jest mało atrakcyjne, bo ja miałam wrażenie, że trend zaczyna się powoli odwracać, że sporo właśnie młodych osób mówi, że jest zainteresowanych zdobyciem konkretnego zawodu, a teraz w związku z tymi wszystkimi inwestycjami wielkimi, infrastrukturalnymi, które u nas się dzieją, z rozwojem przemysłu też pod względem technicznym, technologicznym, no tutaj są szanse na rozwój i no nie wiem, to się zastanawiam, co w takim razie jest z tym kształceniem, jeśli pani mówi, że jest coraz mniej, a z drugiej strony słyszę, że jest wielu chętnych, którzy chcieliby zdobywać te różne zawody właśnie.
Widzimy faktycznie w statystykach, że więcej młodzieży wybiera technika. Szkoły branżowe, tu jeszcze jest duże wyzwanie, żeby odczarować wybór właśnie tego kształcenia zawodowego. To, co nas niepokoi, to to, że w pewnych zawodach po prostu nie ma zainteresowania. Prosty przykład podamy. My jako Izba prowadzimy w Gdańsku Pomorskie Szkoły Rzemiosł, tam jest też szkoła branżowa. Kształcimy w tym systemie dualnym, czyli jak gdyby połowa czasu jest w szkole, gdzie uczniowie uczą się teorii, ale ten uczeń już od pierwszej klasy jest młodocianym pracownikiem i uczy się praktycznej nauki zawodu już w konkretnej firmie, w naszym przypadku rzemieślniczej. I mierzymy się z takim wyzwaniem, że nie ma na przykład zainteresowania zawodem piekarz. Tak bardzo potrzebnym przecież. To jest duże wyzwanie w ogóle w polityce edukacyjnej, jak zachęcać tych młodych ludzi. Mamy duży problem z doradztwem zawodowym, bo my też tych młodych ludzi nie robimy tego, nie potrafimy zainteresować taką szeroką paletą różnych tych zawodów, także rzemieślniczych, więc te działania są potrzebne, pewnie gdzieś od przedszkola już, żeby zaznajamiać młodych ludzi z taką bogatą paletą. Te wyzwania, o których pani wspomniała, czyli duże strategiczne projekty, transformacja energetyczna, bardzo dużo dzieje się na Pomorzu i my też widzimy, że to będzie też duża rewolucja w tym, jak przygotowywać kompetentnych pracowników, żeby tak naprawdę zrealizować te duże projekty. I to, czego my się tutaj dodatkowo obawiamy, to, że faktycznie te nowe projekty, które będą bardzo atrakcyjne i o których też potrafimy trochę łatwiej opowiadać tym młodym ludziom, że energetyka jądrowa czy offshore, że to jest świetne miejsce pracy, perspektywiczne, dobre zarobki. I załóżmy taki uczeń, który wybiera zawód elektryka, to dla niego ta ścieżka, gdzie on będzie mógł znaleźć zatrudnienie właśnie w offshore'ach czy przy budowie i potem już realizacji całej elektrowni jądrowej, dużo atrakcyjniej będzie brzmiało niż taka praca może tradycyjnego elektryka, która nie będzie utożsamiana z zarobkami. Natomiast my tu na rynku pracy lokalnym musimy się tym wszystkim podzielić tak, żeby to funkcjonowało, bo oczywiście absolutnie popieramy te nowe projekty, to jest bardzo potrzebne i wszyscy na tym skorzystamy tutaj, ale na tym rynku pracy musimy się odpowiednio przygotować i tak pokierować tymi wyborami, tak doradzać skutecznie tym młodym ludziom, żeby ten rynek się wypełnił tak, jak powinien.
Mm-hmm. Tak. Magdalena Wójtowicz.
Tak, to jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, to de facto ono nie istnieje w szkołach. Bądźmy szczerzy. I to nie jest zarzut do nauczycieli, dlatego że to jest kwestia systemowa. Sama ustawa jest w mojej ocenie bardzo dobra, znam ją bardzo dobrze i ona daje bardzo dużo swobody i może w tym jest też problem. Natomiast doradztwo zawodowe moim zdaniem jest kluczowe, jeśli chodzi o nasz region i o to, żeby ukierunkowywać młodych ludzi, bo z mojej perspektywy, jak pracujemy z młodzieżą starterze, młodzi często nie zdają sobie sprawy z potencjału i możliwości, które istnieją tutaj u nas w Gdańsku i w regionie. I to jest bardzo ważne, aby po prostu tych doradców zawodowych dokształcać i tam zaczynać, żeby te wybory ścieżek zawodowych były bardziej świadome.
No ja się tak zastanawiałam, bo tutaj z kolei pani dyrektor podała przykład z jednej strony piekarza, z drugiej strony takiego elektryka. Czy to nie są atrakcyjne zawody? Może nie wiem, należałoby więcej na ten temat mówić, na przykład, że pracy dla takich elektryków nie zabraknie. My jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, nie każdy z nas potrafi sobie gniazdko elektryczne naprawić, wymienić. I tych problemów będzie coraz więcej, pracy będzie coraz więcej. Z kolei biorąc pod uwagę zawód piekarza, rzeczywiście piekarni jest sporo. Ja mam wrażenie, że jak oglądam te piekarnie, nawet na moim osiedlu, one są zawsze pełne ludzi i być może młodzi myślą, że już dla nich nie będzie miejsca, ale na przykład brakuje nam specjalizacji, choćby takich. Ile mamy piekarni bezglutenowych w Gdańsku? Może dwie? trzy, nie wiem, ja o trzech chyba nawet nie słyszałam. I to jest przyszłość. Coraz więcej osób potrzebuje tego pieczywa bezglutenowego i tak de facto nie ma go gdzie kupić. I może, nie wiem, może tutaj potrzebna jest po prostu lepsza reklama tych zawodów i pokazanie możliwości dla przyszłości, bo tak ktoś sobie pomyśli, no dobra, no pewnie już dla mnie nie będzie miejsca i nie przebije się po prostu w tym wszystkim.
Z pewnością tak, bo akurat w tym konkretnym zawodzie piekarza, o którym rozmawiamy, no to faktycznie istnieje taki stereotyp, że to jest bardzo ciężka fizyczna praca, że to się wiąże z tym, że trzeba pracować nocą, żeby to pieczywo było na rano. Tymczasem faktycznie w tradycyjnych piekarniach tak to się odbywa, ale też no, mamy tutaj pewne procesy automatyzacyjne i też nie do końca. Ta specjalizacja faktycznie, jeśli chodzi o pieczywo, diety. Owszem, rynek i tutaj zapotrzebowanie rośnie, natomiast to też wiąże się z wyższymi kosztami produkcji takiego pieczywa, bo to są osobne linie produkcyjne i tak dalej. Tutaj jeśli faktycznie ktoś takie certyfikowane pieczywo chce zapewniać, to tutaj te wymagania są bardzo wysokie. Dla wielu takich tradycyjnych małych piekarni jest to wyzwanie, bo to trzeba zainwestować, a niekoniecznie się może potem okazać, że rynek odpowie tak, jak jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc to absolutna zgoda, musimy się bardzo mocno pochylić nad doradztwem zawodowym. To, co my też proponujemy w rzemiośle, to są po prostu wizyty w zakładach produkcyjnych, w piekarniach małych czy większych, w cukierniach, ale też i w warsztatach samochodowych czy innych. Po prostu tak, żeby zobaczyć realne miejsce pracy, porozmawiać z kimś, kto pracuje w tym zawodzie, kto odnosi sukcesy. Te historie sukcesu są bardzo też potrzebne, motywujące dla tych młodych ludzi. No i oczywiście praca z rodzicami w tym wypadku, no bo rodzic jest też tutaj tą osobą, która ma ogromny wpływ na podjęcie tej decyzji.
Tak, to ja się zgodzę. Ja już od kilku lat mówię, że biznes powinien zacząć brać odpowiedzialność za edukację, dlatego, że za chwilę nie będzie miał pracowników i to jest rzecz nieunikniona.
Ani sukcesorów.
A, absolutnie. Tak. To już jest osobna sprawa. Natomiast takie instytucje jak ja, czy właśnie pani dyrektor, wspieramy biznes w docieraniu właśnie do tego świata edukacji, ponieważ zawsze powtarzam, te dwa światy bardzo się je potrzebują, ale nie potrafią absolutnie ze sobą rozmawiać. I potrzebny jest taki pośrednik, który będzie komunikował, żeby to było efektywne przede wszystkim, nie tylko efektowne, i żeby młodzi rozumieli. Są statystyki, że ponad 70% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, nawet rozpoczynając studia, planuje równolegle już pracować. Więc jakby chęć do pracy absolutnie jest. Młodzi chcą pracować.
Ale czy we własnych firmach?
Niekoniecznie. W ogóle. Mhm. Pracować. Bo to ja tą przedsiębiorczość nie rozumiem, żeby zostać tylko przedsiębiorcą, ale również, żeby świadomie sobie zbudować ścieżkę zawodową. I na przykład taki piekarz jest również atrakcyjnym zawodem. Myślę, że tu musimy bardzo dużo popracować nad odczarowaniem niektórych zawodów, to co pani dyrektor mówiła, i uatrakcyjnieniem. Bo będzie coraz mniej pracowników, a coraz więcej pracy na rynku.
No właśnie, i przekazem tej informacji, która trafi do młodzieży.
To prawda, to prawda. No, my w rzemiośle pokazujemy ten model kształcenia dualnego, że ten młody człowiek, tak jak mówiłam, już od pierwszej klasy szkoły branżowej jest pracownikiem młodocianym, zarabia pieniądze, co też nie jest bez znaczenia, i no, uczy się. I tak naprawdę kończąc szkołę branżową, zdając egzamin czeladniczy czy zawodowy, on już jest pracownikiem, który jest doświadczony. Bardzo często pozostaje w tym miejscu pracy, gdzie tą praktyczną naukę zawodu pobierał, więc to jest naprawdę świetna szkoła przedsiębiorczości. Oni też w tych mniejszych czy większych zakładach uczą się, jak prowadzić biznes. Patrzą na swojego szefa, na swojego mentora, instruktora nauki i no, potem jak gdyby już dużo lepiej przygotowani są do startu w takim prawdziwym życiu zawodowym.
Ja mogę tak z życia powiedzieć, w naszych projektach, gdzie właśnie zapraszamy biznes do pracy z młodzieżą, biznes daje wyzwania, i po naszym obozie Innovation Camp biznesowym wielu młodych znajduje właśnie pracę, ponieważ jest to przestrzeń, gdzie biznes może poznać młodych w praktyce, w działaniu i po prostu w ten sposób zatrudniają ludzi do siebie.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że ta cała inicjatywa Innovation Camp jest absolutnie niesamowita. Daje, otwiera młodzież na biznes, daje im poczucie pewności, wspiera w tym, że są w stanie nawet rozmawiać po angielsku, nie w szkole, tylko z kimś, gdzie będą musieli używać tego języka naprawdę. I jeśli do tej pory się bali, to po prostu po tej inicjatywie, jeśli biorą w niej udział, to się zmienia i się bardzo otwierają na świat. I jeśli chodzi o wiarę we własne siły, rośnie, wiem, bo obserwowałam przynajmniej dwa takie przypadki, więc one niesamowicie zadziałały. Wracając jeszcze do tematu, przy okazji w pierwszym kwartale tego roku o 2% rok do roku wzrosła liczba aktywnych przedsiębiorstw. Co to oznacza? Czy ludzie, którzy zawiesili działalnością, teraz odwieszają? Czy zakładamy więcej firm? Jak to interpretować?
Tu znowu trzeba spojrzeć w strukturę tego, w szczegóły, bo tak ogólnie brzmi to fajnie, że mamy coraz więcej firm, ale jeśli spojrzymy na to, jakie firmy się zakładają, no faktycznie mamy przyrost ciągle mikroprzedsiębiorstw i ten poziom przedsiębiorczości jest bardzo duży. U nas na Pomorzu faktycznie my przodujemy, bo mamy jeden z najwyższych wskaźników przedsiębiorczości w kraju. Zdaje się, jesteśmy na drugim miejscu.
Tak, po Warszawie.
Tak, tak. Natomiast to, co nas niepokoi, to to, że ubywa małych i średnich przedsiębiorstw, też bardzo ważnych w tej strukturze.
Czyli
to,
tych z potencjałem rozwojowym.
Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Więc to na pewno powinno dać nam dużo do myślenia. Proszę pamiętać, że ten sektor MŚP generuje 47, zdaje się, 47,2 produktu krajowego brutto. To jest ogrom, prawda? I też zatrudnia około 7 milionów ludzi. W całej grupie zatrudnionych w przedsiębiorstwach to jest ponad 10 milionów. To jest blisko 70%, które zatrudnia sektor MŚP, a te mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają prawie 4,5 miliona osób. Także to jest wielki sektor, ale faktycznie wymagający też i wsparcia.
Ja bym jeszcze dodała, że tak naprawdę dla mnie to nie jest pozytywny wskaźnik, mm-hmm. jeśli nawet brzmi, dlatego że to, o czym pani dyrektor powiedziała, mikro i średnie spadają. Można by powiedzieć, że to jest takie ostrożne zarządzanie ryzykiem. Nie inwestują, a więc nie ma nastroju do tego, żeby skalować biznesy, rozwijać. I biorąc pod uwagę te proporcje, że 96% wszystkich aktywnych przedsiębiorstw to są mikrofirmy i patrząc na poziom zatrudnienia, no powinniśmy się naprawdę zastanowić, w jaki sposób wspierać ten sektor do inwestowania, dawać przestrzeń, bezpieczniejsze warunki do tego, aby te inwestycje jednak były. Rozumiem, że po maju, bo to było bardzo niestabilny czas, jeśli chodzi o Bliski Wschód, natomiast to dla mnie raczej jest sygnał do tego, żeby podjąć działania i wspierać, a nie pozytywne.
A jakiego wsparcia potrzebowałyby te firmy? Co by się tutaj sprawdziło na już, tak żeby tam rząd nie musiał, czy parlament długo debatować nad rozwiązaniami, ale z takich prostszych rzeczy, które rzeczywiście by ułatwiły życie przedsiębiorcom.
No to oczywiście wracamy do tych wyzwań, czyli koszty prowadzenia działalności gospodarczej, no i też całe to obciążenia związane z podatkami. To, co moglibyśmy robić, to pewnie stymulacja gospodarki, wpuszczanie kapitału inwestycyjnego na pewno, czy też dostęp do niskoprocentowanych pożyczek, czyli te instrumenty zwrotne, na pewno tego typu. Natomiast wymaga to na pewno pochylenia się i takiej głębszej analizy, bo faktycznie przybywa przedsiębiorstw, rejestrowanych jest, więcej jest rejestrowanych niż wyrejestrowanych, to widzimy. Natomiast jak się przyglądniemy, to mniej w porównaniu rok do roku rejestrujemy nowych, więcej wyrejestrowujemy i proszę pamiętać, że cały czas mamy bardzo dużą liczbę przedsiębiorstw o zawieszonej działalności. I to jest mocno niepokojące, że przedsiębiorcy decydują się na taką formę, przeczekują i warto też sięgnąć tutaj do tego, dlaczego tak się dzieje.
Powołano Gdańsk Baytech Ecosystem. Jak czytamy na stronie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, projekt powstaje z ambicją zajęcia miejsca w top 5 ekosystemów innowacji Europy Środkowo-Wschodniej. Najważniejsi w tej inicjatywie są ludzie. Jakie warunki muszą być spełnione, aby to się udało, to wejście do top 5?
Ja może zacznę od tego, jak to się zaczęło.
Magdalena Wójtowicz.
Tak, ponad półtora roku temu z inicjatywy pani prezydent spotkało się środowisko startupowe z panią prezydent i zaczęliśmy rozmawiać właśnie o wyzwaniach, o potrzebach, o tym, że Gdańsk, ale też regionu nie ma na mapach innowacji, że jesteśmy niewidzialni.
Zaczynaliśmy tak pięknie paręnaście lat temu.
Tak. Tak, ale to był taki, użyję startupowego określenia, taki hype na startup. I rzeczywiście to się utrzymało. Mamy Warszawę jako główny ośrodek, Wrocław. To jest naturalne. Musimy też pamiętać, że jesteśmy państwem, w którym mamy kilka silnych ośrodków i ja wiem, że na przykład nie chcę konkurować z Warszawą. My musimy zmienić troszkę podejście. Nie konkurujemy, tylko wspólnie budujemy.
Współpracujemy.
Tak.
To w całym kraju musimy zmienić podejście.
Tak,
do wszystkiego.
A to wcześniej nie działało. Więc prawda jest taka, że ponad półtora roku temu spotkaliśmy się, potem zrobiliśmy badania, czego nam brakuje. I doszliśmy do wniosku, że bardzo dużo robimy. Mamy olbrzymi potencjał, zapał, zaangażowanie. To, czego często brakuje w ekosystemach. Natomiast nie widzimy siebie nawzajem. Instytucje siebie nie widzą. Biznesy nawzajem siebie nie widzą. No więc pracowaliśmy ponad półtora roku. I to, co jest bardzo ważne, pracował tutaj pro bono biznes, bo mamy fantastycznych founderów tutaj u nas w Gdańsku. Wierzcie mi państwo, dla których bliskie sercu jest rozwój tego ekosystemu innowacji startupów i to jest absolutnie wyjątkowe. Ja to za każdym razem podkreślam, bo to w świecie biznesu to nie jest popularna opinia, ale potem ja się biznes pytam, powiedzcie mi, gdzie, w którym miejscu widzicie, żeby ktoś był zaangażowany przez półtora roku bez zaangażowania finansowego. Tym ludziom bardzo zależy na tym, żebyśmy tutaj zaczęli siebie widzieć i współpracować, abyśmy mogli dotrzeć i zrealizować nasz cel. W związku z tym na InfoShare, który jest naszą kluczową konferencją, postanowiliśmy już powiedzieć, że jesteśmy, że budujemy. To nie jest tak, że my mamy już gotową maszynę. Stwierdziliśmy, że to jest idealny moment do tego, żeby całemu światu powiedzieć, że jesteśmy i że zapraszamy. W związku z tym Gdańsk Baytech ma swoją stronę, gdzie na ten moment zapraszamy wszystkich, aby się zapisywali, określili swoją rolę. My równolegle budujemy środowisko, które będzie pozwalać później nas komunikować. To jest proces. I w ramach tego podjęliśmy decyzję, że budujemy rozwijamy takie cztery obszary. Pierwszy i najważniejszy to jest mapa ekosystemu, czyli to jest to, abyśmy mogli się widzieć, abyśmy mogli się przede wszystkim mierzyć, żeby w tej piątce wreszcie się pojawić. Ja myślę, że potencjał mamy i nas tam nie ma, dlatego że się nie mierzymy i nie dostarczamy po prostu danych. I to już się dzieje w całym tutaj środowisku, współpracujemy. Ja zapraszam wszystkich, kto chciałby się zaangażować.
Żeby nie odstraszała ta nazwa Gdańsk Baytech Ekosystem Gdynian na przykład, tak?
Mamy
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, mamy Rumia Invest Park, tam też dużo rzeczy się dzieje.
Absolutnie, to co bym bardzo chciała mocno podkreślić, z wszystkimi tymi instytucjami przez te ponad półtora roku współpracowaliśmy, więc zarówno GPNT, Radek Wika, pozdrawiam, PPNT oraz inne instytucje wiedzą Honor, obszar metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, jak i też Urząd Marszałkowski. Z wszystkimi jesteśmy w kontakcie, współpracujemy, komunikujemy się nawzajem i jakby w tak zwanym backstage'u dzieje się bardzo, bardzo dużo. Natomiast wracając do tych czterech obszarów, czyli ta mapa, to jest dla nas główny cel, abyśmy mogli się wreszcie zobaczyć, zacząć mierzyć, ale też poprawiać, jak będziemy widzieć, co, w jakim kierunku iść, kiedy coś nie idzie. To po pierwsze. Po drugie, one stop shop, czyli jedno miejsce, a nie kilka, do tego, aby komunikować pokazywać tym, którzy chcą na przykład wejść do naszego ekosystemu, na co mogą liczyć, gdzie mogą pójść, ale też informacje, czego nie uzyskają, bo to też jest bardzo ważne. Więc jedno miejsce, jedna osoba, jedno środowisko, żeby to nie było tak bardzo rozproszone, bo to była główna bolączka. Potem Future Founders. To jest coś, o czym cały czas powtarzamy, czyli pakiet działań do bólu praktycznych, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, świadome wybieranie ścieżek zawodowych, ale też dążenie do tego, żeby zakładać te startupy, ale też przedsiębiorstwa, czyli programy dla młodzieży i dla studentów. I tutaj też współpracujemy z wszystkimi naszymi uczelniami, z Fahrenheitem, z Gdynią, więc no naprawdę jest takie pospolite ruszenie. I ostatni na ten moment to internacjonalizacja, to co wspominaliśmy wcześniej, brak inwestycji, czyli brak tych kompetencji do skalowania. Marzy nam się grono takich silnych czempionów, jeśli chodzi o startupy, ale również takie te nasze jednorożce, o których marzymy, aby za kilka lat rzeczywiście tutaj nasz region mógł się pochwalić jednorożcem, więc do tego mierzymy. Przed nami no, cała masa pracy, bardzo dużo zapału. Nie ukrywam, na pokładzie mamy silne osobowości, więc czasem te rozmowy wcale nie są łatwe, ale...
Ale to dobrze, negocjacji trzeba się uczyć, tak, na poziomie lokalnym, tak, przydadzą się na globalnym.
I ja muszę powiedzieć, że po półtora roku współpracy wszystkich panów, bo to panowie akurat pozdrawiam, ale też moje dziewczyny ze Startera, no docieraliśmy się, były różne sytuacje, ale dzięki temu mamy bardzo fajny, zgrany zespół i nauczyliśmy się radzić sobie z różnymi takimi, wiecie, dziwnymi, trudnymi albo nieoczywistymi sytuacjami. I tak będzie cały czas i to mnie bardzo buduje, bo wiem, że ja na nich mogę po prostu liczyć, a oni na nas. W związku z tym rozszerzamy, zapraszamy wszystkich do współpracy i bardziej otwartego, takiego ludzkiego ekosystemu nie znajdzie nikt w Europie i na świecie.
No to jeszcze mam pytanie, bo jeśli wspomniała pani prezes, że nie rywalizacja z innymi ośrodkami w kraju, a współpraca, czy te ośrodki, czy wy się jakoś dogadujecie w kwestii specjalizacji, żeby sobie nie wchodzić w drogę właśnie, a pomagać nawzajem, że Warszawa i jej ekosystem zajmuje się bardziej tym, Gdańsk zajmuje się bardziej tamtym, Wrocław czymś innym, a jak mają problemy, to proszą siebie nawzajem o pomoc.
Znaczy myślę, że te specjalizacje, one się tworzą bardziej wokół tego środowiska lokalnego, to jest naturalne dla nas, ze względu na Bałtyk, na Gdańsk, i na to, jakie są inwestycje, to jest w sposób naturalny branża morska, offshore, energetyka, ale też AI, tak, bo technologie są podstawą właściwie do rozwoju tych wszystkich branż. I no, Gdańsk i nasz region jest jedyny, jeśli chodzi o morskie tematy. A jeśli chodzi o Warszawę i inne miasta, my widzimy po prostu przestrzeń do tego, żeby współpracować i tworzyć taką synergię. W Warszawie, jeżeli jest silny technologiczny jakiś aspekt, to my chcemy zaciągać i uczyć się od siebie. Lekcje odrobiliśmy tutaj lokalnie i również dogadaliśmy się z wszystkimi tutaj parkami, rozmawialiśmy, kto w jakim zakresie działa. I my dobrze wiemy, Radek wie, ja wiem, PPNT wie, a nawet jeśli przychodzi nam czasem konkurować, to mówimy okej, konkurujemy i zobaczymy, kto będzie lepszy, kibicujemy sobie nawzajem. Ja wiem, że to brzmi trochę jak utopia, ale to naprawdę działa.
To trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za to, żeby tutaj nasz region był w top 5 w Europie Środkowo-Wschodniej. A biznes z kolei widzi tutaj potencjał na współpracę właśnie z takim ekosystemem, który na przykład, nie wiem, biznes przychodzi i mówi do ludzi z ekosystemu, słuchajcie, mamy taki pomysł, czy problem do rozwiązania, chcielibyśmy, żebyście nam pomogli i czy tutaj jest możliwość właśnie takiej fajnej współpracy?
Absolutnie tak. Ja muszę powiedzieć, że z wielkim uznaniem i podziwem przyglądam się od wielu lat już działaniom startera i bardzo gratuluję pani prezes, bo tutaj jest fantastyczna liderka i dlatego są takie efekty. Absolutnie biznes, tak, biznes zresztą już tam jest przecież, bardzo aktywny, więc jak najbardziej biznes też szuka tego typu przestrzeni właśnie, wymiany, mapowania. Jeśli mówimy o sektorze mikro, małych przedsiębiorstw, to też musimy pamiętać, że to są takie firmy często, które też nie mają własnych zasobów do tego, żeby na własną rękę szukać, tak? Mhm. A jeśli jest takie miejsce, ten one-stop shop, gdzie można właśnie się udać i po prostu z pomysłem zgłosić, z tym, co potrzebuje, czego oczekuje, to w ogóle bardzo mocno może to pewne procesy przyspieszyć. I też ten czynnik takiego mentoringu, ambasadorowania, wsparcia tego typu biznesu, no jest absolutnie świetny i trzymamy kciuki, więc biznes absolutnie jest tutaj za tym i niektóre firmy też uczestniczą i wydaje mi się, że nadają ton pewnym tematom. I tak to się powinno dziać, że jednak powinny tego typu inicjatywy odpowiadać na te nasze potrzeby lokalne i też pomysły, które są stąd, a tego nam nie brakuje na pewno, tej kreatywności, innowacyjności.
A też te inne branże, jak będą wiedziały, że jest właśnie takie miejsce One Stop, to zwrócą się do państwa, nie będą po omacku szukać.
Nie, 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 to jest tak, że muszę podkreślić, też zapomniałam, rolę Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, czyli Invest Gda, to jest z nami taki główny lider, Paweł Orłowski, Mateusz Prawda. Panowie z nami są na pokładzie od 2 lat non-stop, regularnie. Wiedzą, że to jest ważne właśnie ze względu na pobudzenie też rozwoju gospodarczego u nas, bo to jest nasz cel. My się nie koncentrujemy tylko na innowacjach. Oczywiście startupy ważne, tak, mamy technologię tutaj, mamy olbrzymi potencjał, mamy uczelnie, no mamy wszystko de facto, tylko po prostu musimy zacząć siebie widzieć. W związku z tym, jeśli chodzi o biznes i wsparcie, to Invest Gda jest na pokładzie bardzo mocnym takim graczem i on też zapewnia właśnie ten kontekst włączania biznesu w te działania.
W rozwoju technologicznym Unii Europejskiej, a też i w Polsce, achillesową piętą jest finansowanie. Skąd tutaj finansowanie? Mają państwo pomysły jakieś, jak to wszystko pogodzić?
Ja powiem szczerze, jak słyszę z tym finansowaniem, to ja od tych naszych founderów słyszę, pieniądze nie są problemem. Jak jest dobry pomysł, to i pieniądze się znajdą, bo inwestorzy szukają. Fakt, nie w Polsce, bo nie mamy tego, nie dojrzeliśmy jeszcze, jeśli chodzi o cały cykl rozwoju, nie mamy jeszcze, to się zaczyna, takiego prywatnego kapitału, który chciałby inwestować. Natomiast proszę mi uwierzyć, że inwestorzy ze Stanów, San Francisco oglądają się na Polskę, bo jest potencjał do tego, żeby ten kapitał był. Więc to po pierwsze. Po drugie, mamy dosyć dużo pieniądza publicznego, jeśli chodzi o innowacje i startupy. Mamy Polski Fundusz Rozwoju, który ma bardzo dużo programów. Pozdrawiam, bo też właśnie z Polskim Funduszem Rozwoju będziemy współpracować w ramach ekosystemu. I a propos tej synergii, to teraz mi się przypomniało, że z Warszawą to jest to łączenie się. Więc nie do końca bym się zgodziła z tym kapitałem. Zaraz startupowcy mi głowę urwą, bo Magda, coś ty tam nagadała, ale ja słyszę też od founderów, że to trochę tak jest. Brakuje na pewno tak zwanego private equity, które mogłoby inwestować szybko ze świadomością, że inwestycje w innowacje to jest ryzyko, tak? I gdzieś tam, jak mamy venture capital na 100 startupów, gdzieś liczą, że jeden albo dwa zwróci im inwestycje w te 100 startupów. To jest taka reguła, że liczą na tego unicorna, więc poziom inwestycji i ryzyka jest bardzo wysoki. I myślę, że jeszcze tutaj w Polsce nie mamy takiej dojrzałości, ale to się już zaczyna, bo jest bardzo dużo takich działań. Incredibles, działania Roski, więc myślę, że jesteśmy na początku.
To trzymamy kciuki i mam nadzieję, że za każdym razem, jak będziemy się w studio spotykać, będziemy o krok dalej w realizacji państwa zamierzeń. Bardzo mocno trzymamy kciuki.
Dzięki.
Polacy uwielbiają zakupy na chińskich platformach handlowych. Korzysta z nich już ponad 20 milionów rodaków. Rocznie trafia do Polski 100 milionów przesyłek z chińskich sklepów. A zostawiamy na tych platformach handlowych rocznie kwotę około nawet do 12 miliardów złotych. Od lipca zakupy z chińskich platform handlowych będą droższe. Przestanie obowiązywać dotychczasowe zwolnienie z cła dla paczek o wartości do 150 euro i tak od 1 lipca każdy towar sprowadzany spoza Unii będzie podlegał opłacie celnej. Ryczałtowe 3 euro będzie naliczane za każdą odrębną kategorię towaru lub pozycję taryfową wewnątrz tej przesyłki, a nie za całe opakowanie zbiorcze. Czyli no, dla przykładu, jeśli w jednej paczce będą kolczyki i torebka, no to doliczone cło wyniesie 6 euro. Po 3 za kolczyki i po 3 za torebkę. Kwota cła zostanie automatycznie doliczona do koszyka zakupowego podczas płatności na platformie, także zakupowicze nie będą musieli myśleć o tym, że muszą się udać i gdzieś to cło odprowadzić. Nie, no, po prostu odczujemy to w końcowej cenie zakupu. Jakie mogą być tego efekty? Czy Europejczycy i Polacy, my lubimy te zakupy? Czy my z tego zrezygnujemy? Do czego to wszystko może doprowadzić?
No te dane, liczby, które pani tutaj nam przedstawiła, no jak gdyby są tutaj odpowiedzią. Polacy bardzo lubią te zakupy. To też jest kwestia tego, że to jest łatwo dostępne. No i już, no cena. Cena tu jak gdyby z tym nie dyskutujemy. Natomiast to wprowadzenie tych opłat od 1 lipca to może być taki game changer, dlatego że no oczywiście rozumiemy tutaj intencje, musimy chronić nasz rynek i przeciwdziałać tej nieuczciwej konkurencji. Trzeba też pamiętać, że no niestety jest to w dużej mierze też zalew produktów o niskiej jakości. I też
chociaż to się zmienia.
To się zmienia.
I to bardzo.
To się zmienia, bo jednak też ta druga strona czuje tą potrzebę i jakość podciąga, ale nadal no, wiele z tych produktów to są produkty niskiej jakości, też nie spełniające jakichś standardów bezpieczeństwa, które po prostu u nas generują śmieci bardzo szybko. A jeśli my myślimy bardzo poważnie o rozwijaniu tej idei gospodarki obiegu zamkniętego, no to przy takim zalewie jest to utrudnione. Tak z punktu widzenia rzemiosła, czy też tradycyjnego rzemiosła, to z jednej strony może być to bardzo pozytywna decyzja, dlatego że no, klient automatycznie będzie się rozglądał za tym, co lokalne, co dobre i co mogę kupić tutaj, co na pewno tutaj będzie i w cenie w tym momencie już bardziej konkurencyjne. Ale z drugiej strony też wiemy, że ten mikromali przedsiębiorcy, czy w ogóle biznes, no też korzysta z tych zakupów i też wiele gdzieś tam półproduktów z tych Chin jest sprowadzanych. Także no, duży znak zapytania. Będziemy się temu przyglądać i zobaczymy, jak rynek odpowie.
Ja wejdę w słowo, bo tak się zastanawiałam, przygotowując się dzisiaj do audycji, też sprawdziłam trochę danych. No i szacuje się, że około 30% całkowitej sprzedaży generowanej przez Polaków na AliExpress pochodzi bezpośrednio od polskich przedsiębiorców. Nasi przedsiębiorcy korzystają z tej platformy, żeby sprzedawać też swoje produkty. 30% to jest niemało. Jak teraz weźmiemy te pozostałe dane, o których wspominałam, że 20 milionów Polaków z tego skorzysta. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to gigantyczne huby logistyczne, na przykład Wielkie Centrum Szejna pod Wrocławiem, są w całości obsługiwane przez polskie podwykonawcze firmy logistyczne, generują tysiące miejsc pracy na Dolnym Śląsku. I teraz, czy my możemy właśnie to odbierać na takiej prostej zasadzie, że ach, będzie cło, no to niech se będzie dla tych Chińczyków, najwyżej nie damy im zarobić. Ale my przy okazji nie damy zarobić naszym przedsiębiorcom. I co z tym fantem?
Ja myślę, że taka zmiana w sposób naturalny będzie generowała również negatywne skutki, te, o których pani wspomniała. Ale wydaje mi się, że jednak powinniśmy spróbować kontynuować i starać się osiągnąć cel taki, aby... Bo jeżeli jest potencjał sprzedażowy bądź zakupowy, to żeby go przekierować z Chin tutaj do Polski, żeby te miejsca pracy były jednak tutaj u nas. pytanie, dlaczego ta platforma jest taka atrakcyjna dla naszych przedsiębiorców, a inne nie. Może w sposób naturalny, jeżeli podniesiemy te ceny.
Znaczy, Allegro rynek... jest na pierwszym miejscu naszym.
Tak, tak.
Cały czas zdecydowanie więcej tam nawet kupujemy, no i oczywiście siłą rzeczy więcej naszych przedsiębiorców z tego korzysta, tak, sprzedając tam swoje produkty.
No ale nadal 30% to właśnie te platformy.
Samo AliExpress 30%. Tak, tak, tak. Nie sprawdzałam reszty.
No, Amazon myślę, że też ma dosyć duży udział, bo oni głównie stawiają na klienta, a nie na dostawców usług. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli mamy zakupy i na przykład do transportu, domów jeszcze coś, my naprawdę generujemy całą masę śmieci tutaj u nas w Polsce. To tak. Potem tutaj przyjeżdża i tu też są koszty jakby przetwarzania tych śmieci. Na pewno nie jest to takie proste, zero-jedynkowe. Ja osobiście uważam, że warto poobserwować, natomiast docelowo starać się ten potencjał, który jest, przekierowywać tutaj na Polskę.
My cały czas też dyskutujemy o skróceniu łańcuchów dostaw, tak? O tym, żeby wspierać tą gospodarkę lokalną, no bo to jest też budowanie odporności gospodarki i lokalnych społeczności i takiego no, bezpieczeństwa naszego w regionie. Więc no, to na pewno wpłynie też na to, że faktycznie będziemy obserwować, mam taką nadzieję, że te lokalne biznesy będą jednak tu na miejscu produkować, nie posiłkować się tymi sprowadzanymi z Chin.
I na koniec, drogie panie, jeszcze głos od młodego słuchacza. Słucham pani i się uśmiecham. To a propos zawodów, kształcenia zawodowego, zdobywania pracy. Niestety niepozytywnie. Jako absolwent szkoły średniej technicznej z ulicy Reja, ludzie zorientowani wiedzą, takie technikum, któremu chęć do pracy paliła się w rękach, postanowił złożyć po zakończeniu szkoły podanie o pracę, dziś nazywa się to CV, do lokalnego koncernu energetycznego na proste stanowisko, żeby móc nauczyć się zawodu i przełożyć teorię na praktykę. I co? Siarczysty środkowy palec. Żeby było jasne, piszący składał papier wielokrotnie do lokalnego koncernu energetycznego w rozsądnych okresach czasu. I co? Rezultat jak wyżej. Piszący pomija zupełnie absurdalny format rekrutacji do koncernu. Na przykład brak możliwości złożenia aplikacji spontanicznej. Nawet dziś, bo może by człowiek na starość spróbował. W dawnej grupie Lotos, dziś rafinerii gdańskiej, złożenie aplikacji spontanicznej, żaden problem. Transformacja energetyczna. Proces opóźniony co najmniej o dekadę, który powinien zacząć się od modernizacji sieci przesyłowej, a nie przynajmniej równolegle, napisał do nas słuchacz. I niestety nie skomentujemy, bo czas nam się skończył, ale proszę pisać, będziemy starać się przytaczać Państwa SMS-y coraz częściej. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi były dziś Małgorzata Wokacz-Zaborowska, dyrektorka Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP, Magdalena Wójtowicz, prezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.